To jest wieczorny program Radia RMF 24. Dziś podpisano umowę w sprawie programu SAFE. Do Polski ma trafić 180 miliardów złotych. Wczoraj szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że perspektywa obniżki stóp wydaje się mało prawdopodobna. O wpływie tych spraw na polską gospodarkę porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest ekonomista Akademia WSB, pan Marek Zuber. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Zacznijmy od SAFE. Jak ten program wpłynie na naszą ekonomię? No bo tak, jak stwierdził dziś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, cytuję, 12 tysięcy polskich fabryk będzie miało pracę. Będą powstawały nowe fabryki. Jak to w ogóle wpłynie na nasze PKB?
No oczywiście będzie oznaczało wzrost PKB. Dzisiaj już więcej wiemy na temat tych projektów, które będą realizowane w ramach programu SAFE. No więc wiemy, że rzeczywiście absolutna większość tych pieniędzy trafi do Polski, niekoniecznie do firm polskich, w sensie takich, w których większościowy udział mają Polacy. No bo niestety nie wszystko potrafimy produkować, jeżeli chodzi o kwestie obronne. Pewnie częściowo będą to firmy z udziałem kapitału zagranicznego, ale absolutnie dominować będą tutaj polskie firmy, wszystko na to wskazuje. Oczywiście mam tutaj na myśli przeglądnięcie tych wszystkich projektów, które będą realizowane. No i to jest oczywiście impuls wzrostowy. Ja zresztą muszę szczerze powiedzieć, biorąc pod uwagę perspektywy Polski, łączę jeszcze kilka innych obszarów, w których te inwestycje rzeczywiście będą ogromne, mianowicie energetykę, kolejnictwo, inwestycje hydrotechniczne, coraz więcej także inwestycji w nowoczesne technologie, na przykład związane ze sztuczną inteligencją i w sumie razem z obronnością właśnie, czyli razem z programem SAFE, myślę, że może to być nawet więcej niż 2 biliony złotych do roku 2037. Ja sobie tak szacowałem, że jeśli 80% z tych środków rzeczywiście trafi do firm działających w Polsce, ze wszystkich tych obszarów, nie tylko z obronności, to uwzględniając jeszcze parę innych czynników, my mamy szansę na to, żeby rozwijać się w kolejnych kilkunastu latach średniorocznie w tempie między 3 a 4%. Oczywiście mamy wyzwania, które musimy pokonać, to jest jasne, ale mamy szansę na taki wzrost, a to będzie oznaczało, że tak jak dzisiaj czy w zeszłym roku na świecie w wielu miejscach mówiono o polskim cudzie gospodarczym, patrząc na to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 30 lat w polskiej gospodarce, to mam wrażenie, że w roku 2037-2038 myślę, że świat będzie mówił o drugim polskim cudzie gospodarczym. Także naprawdę SAFE wpisuje się w ten cały obszar. Ja szacuję w ogóle, że całkowite wydatki inwestycyjne w obronność w ciągu tych 12-13 lat mogą nawet sięgnąć 800 miliardów złotych. No więc SAFE to jest część tego programu, ale szalenie istotna, no bo to jest mniej więcej 1/4, biorąc pod uwagę to, co prawdopodobnie będzie trzeba wydać. Więc impuls inwestycyjny, impuls wzrostowy, ale jeszcze jedna rzecz. Proszę zobaczyć, obronność dzisiaj, technologie obronne, no to jest właśnie ta najwyższa technologia. To są absolutnie nowatorskie rozwiązania, także z wykorzystaniem wspomnianego przeze mnie AI. W związku z tym, jeśli mądrze znowu będziemy tym zarządzać i w ramach inwestowania w Polsce, w polskich firmach, już nie chodzi mi o polskie firmy w sensie inwestowanie w nie, ale w to, co one robią, lub jeśli będziemy starać się ściągnąć te najnowocześniejsze rozwiązania ze świata, bo tak jak powiedziałem, nie wszystko potrafimy produkować, tak. No to także może być bardzo mocny impuls poprawy technologicznej, jeżeli chodzi o potencjał Polski. Więc to też jest szalenie istotny element, jeżeli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki.
Będziemy się rozwijać w tempie między 3 a 4%, mówił pan przed chwilą. Trzeba tym zarządzać dobrze, mądrze. Czy widzi pan w takim razie jakieś zagrożenia związane z programem SAFE?
No, oczywiście mamy bardzo wiele zagrożeń na świecie, o których co chwilę mówimy. Mamy bardzo wiele wydarzeń, które mogą nam zdestabilizować sytuację w Polsce, także jeżeli chodzi o kwestie obronne. No już nie chcę oczywiście mówić o ewentualnej napaści na Polskę, no ale też musimy oczywiście realnie to brać pod uwagę. Natomiast ja mam takie dziwne wrażenie, że największy chyba problem, który może być z tym programem, to jest ta nasza polsko-polska wojna. Ja muszę panu szczerze powiedzieć, że z taką wielką przykrością obserwowałem to, co się działo wokół programu SAFE, dlatego że większość tych argumentów, które były podnoszone, na przykład to, że mamy ryzyko kursowe związane z programem SAFE, na przykład to, że będziemy musieli wydawać w Unii Europejskiej, a nie w innych miejscach na świecie, No, to są rzeczy, no, weźmy to ryzyko kursowe. Programy realizowane przez dzisiejszą opozycję także oznaczały ryzyko kursowe. Przecież inwestycje związane z zakupami w Korei Południowej rozliczane były w dolarach lub w euro. W Stanach Zjednoczonych, co jasne, w dolarach. Dotyczy to i myśliwców F-35, i śmigłowców Apache, i systemów Patriot. To wszystko jest ryzyko kursowe związane z kursem dolara, więc nic nowego. Jakieś uzależnienie od w kwestiach praworządności, no ale oczywiście to nie będzie tak jak w przypadku KPO, to już wiemy, natomiast rzeczywiście no, potrafimy sobie wyobrazić sytuację, w której Komisja Europejska blokuje nam te środki, ale dokładnie tak samo może nam zablokować te zwykłe środki unijne, no więc to jest coś, co nas dotyczy od 2004 roku, a właściwie jeszcze wcześniej, bo mieliśmy jeszcze środki przedakcesyjne, więc też nic nowego, więc robienie z tego dzisiaj jakiegoś wielkiego problemu, no po prostu nie było zasadne. A w kwestii tego wydawania w Unii Europejskiej, po pierwsze, ja uważam, że no też przecież na ten temat wiele dyskusji w ostatnich latach prowadzono po agresji Rosji na Ukrainę. Chcieli robić fantastycznie, chciałbym, żeby tak było za, nie wiem, 15 czy 20 lat w Polsce, to między innymi dlatego trzeba mądrze te pieniądze dzisiaj wydawać, żeby budować ten potencjał. No ale jeśli jednak jesteśmy relatywnie małym krajem, to nie wydamy tak wielkich pieniędzy w krótkim czasie, żeby we wszystkich możliwych obszarach obronności ten potencjał budować. Więc musimy to robić w ramach Unii Europejskiej, no bo w tej Unii Europejskiej jesteśmy. Trudno z tego też, dla mnie przynajmniej, robić jakiś poważny zarzut, tym bardziej, że tak jak przed chwilą powiedziałem, SAFE to nie są całe wydatki obronne, które Polska będzie ponosić. To jest tylko część tych wydatków obronnych. Więc tak jak panu powiedziałem, no strasznie smutno obserwowało się te dyskusje, bo wydawało się, że są takie obszary, w których ta zgoda jest. Tak kiedyś
bezpieczeństwo.
Ja pamiętam doskonale wejście do Unii Europejskiej czy do NATO. Dokładnie tak. No myślałem, że w kwestiach bezpieczeństwa będzie zupełnie inaczej. I na koniec jeszcze, jak pan wie, pojawił się ten program, wspomniał pan przed chwilą o Adamie Glapińskim, program związany ze sprzedażą złota. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko to nie jest takie proste, ale jako uzupełnienie tego podstawowego programu SAFE. Jeśli jesteśmy w stanie to robić, róbmy, ale no znowu, robienie z tego jakiejś alternatywy takiej realnej, no nie do końca to tak niestety wygląda. Więc szkoda, że trochę za dużo tych emocji jednak politycznych wokół tego programu obserwowaliśmy.
To zostańmy jeszcze przy NBP, porozmawiamy o stopach procentowych. Jakie mogą być konsekwencje utrzymania tych wskaźników na obecnym poziomie? No i kiedy ewentualnie można spodziewać się obniżek stóp procentowych?
No więc powiedzmy przede wszystkim, że to nie jest zła wola ani Glapińskiego, ani członków Rady Polityki Pieniężnej, tylko niestety konsekwencje wojny w Iranie, bardzo mocnym wzrostem przede wszystkim ropy, gazu również, ale przede wszystkim ropy widzimy dzisiaj w większości krajów świata w postaci wzrostu inflacji. Oczywiście to nie jest na szczęście taki wzrost jak w roku 2023, ale jednak na tyle istotny, że w wielu krajach rozważa się zmianę podejścia do stóp procentowych. No w strefie euro, żeby daleko nie szukać, prawdopodobnie za chwilę zobaczymy podwyżki stóp procentowych. Ja zakładałem jeszcze jedną obniżkę w tym roku, ale tylko jedną, o 25 punktów bazowych, w wersji optymistycznej o więcej, no ale to oczywiście wersji optymistycznej, nie będzie tej obniżki, nie mamy co na to liczyć, ale też wydaje mi się, że na dzisiaj prawdopodobieństwo podwyżek stóp nie jest zbyt duże. I ja mam takie wrażenie, że te stopy, które dzisiaj mamy, to główna stopa na poziomie 3,75, to jest taka rzeczywistość na dłużej. Czyli jeśli ktoś liczy na to, że w perspektywie roku, półtora roku zobaczymy jeszcze niższe stopy, myślę, że to jest dzisiaj mniej prawdopodobne niż bardziej prawdopodobne. Prawdopodobnie to jest koniec, jeżeli chodzi o obniżanie stóp procentowych. No więc jeśli ktoś myśli o, nie wiem, stałej stopie kredytu hipotecznego, to to jest chyba dobry moment, żeby taką stałą stopę brać. To nie jest wielka różnica, 25 punktów bazowych w jedną czy w drugą stronę, więc też ten wpływ na wzrost gospodarczy nie powinien być jakiś bardzo mocny, przynajmniej jeśli chodzi oczywiście o stopy procentowe. Pewnie mocniejszy będzie w związku z ograniczeniem konsumpcji w niektórych obszarach, ale też nie sądzę, żeby to było jakieś bardzo mocno widoczne. Tutaj mam trochę inne zdanie niż Glapiński, przynajmniej jeśli chodzi o to, co dzisiaj w miarę możemy przewidywać. Oczywiście, jeśli doszłoby do eskalacji wojny, jeszcze droższa ropa, jeszcze droższy gaz, jeszcze więcej zamieszania, no to wszystko jest możliwe, także recesja na świecie. Ale jeśli, mam nadzieję, najgorsze mamy za sobą, to myślę, że to ograniczenie wzrostu w Polsce w tym roku nie będzie jakoś bardzo duże. Ja zakładałem 4,5% wzrostu. Byłem tutaj chyba jednym z bardziej optymistycznych ekonomistów i myślę, że to jest wciąż możliwe. Jeśli nie, no to 0,2-0,3 mniej, dlatego że ten wzrost opierałem na trzech obszarach, czyli konsumpcja. Nie sądzę, żeby ona bardzo mocno wzrosła, biorąc pod uwagę to, co w Iranie się wydarzyło. Jeszcze raz powtarzam, chyba żeby doszło do eskalacji, na razie nie zakładam. Po drugie, wykorzystanie środków z KPO i z SAFE właśnie. To nie jest specjalnie zależne od sytuacji w Iranie. No to już musiałaby być znowu taka bardzo, bardzo negatywna ścieżka, negatywny scenariusz, więc raczej też nie powinno być tutaj jakiegoś ubytku. No i trzeci element to jest kwestia eksportu. Liczyłem głównie na odbicie w Niemczech, generalnie w strefie euro, ale przede wszystkim w Niemczech. I na razie te dane są nie najgorsze, nawet uwzględniając wzrost cen ropy. Przede wszystkim dlatego, że spora część tego wzrostu, choćby w Niemczech, dotyczy branż, które no niezależnie od tego, co się dzieje, będą się rozwijały, choćby obronność. To jest choćby program wydania tego biliona euro w ciągu dekady. Te pierwsze dziesiątki miliardów euro Niemcy w tym roku, w zeszłym już zaczęli wydawać, tych pieniędzy będzie więcej. Więc to jest chyba też szansa na to, żeby trochę to polską gospodarkę pociągnęło. Więc ja myślę, że czwórkę z przodu powinniśmy w tym roku zobaczyć. Mam taką nadzieję. No bo, a to by oznaczało oczywiście przyspieszenie w stosunku do zeszłego roku. Więc te stopy procentowe, które nam zawisły niestety i już nie będzie jeszcze kolejnych obniżek, nie powinny jakoś znacząco wpłynąć na wzrost gospodarczy w tym roku, ale oczywiście wiadomo, no jeżeli ktoś ma jakikolwiek kredyt, szczególnie hipoteczny, taki długookresowy, gdzie te stopy mają większy wpływ na to, co miesięcznie płacimy, no to żałuję, no bo można by było płacić mniej niż płacimy w tej chwili, no ale tak jak powiedziałem, nie jest to wina ani Glapińskiego, ani Tuska, ani Kaczyńskiego, tylko tej sytuacji, którą mamy na Bliskim Wschodzie.
A jeżeli ta sytuacja się zmieni? W jakimś, nie wiem, okresie, miesiąc, czasu?
No jeżeli będziemy mieli eskalację i przebijemy, nie wiem, dotychczas rekordowy poziom cen ropy, czyli $147 za baryłkę z 2008 roku, no to wszystko jest możliwe oczywiście i wyhamowanie gospodarki, i mocny wzrost inflacji, i podwyżki stóp procentowych, i to nie tylko w Polsce oczywiście. Natomiast jeżeli byśmy mieli porozumienie, czyli pokój, o ile to jest oczywiście możliwe na Bliskim Wschodzie, no ale powiedzmy powrót do tego, co było przed marcem, czyli przed tym uderzeniem izraelsko-amerykańskim.
I grubo poniżej $100 za ropę.
Przepraszam, nie dosłyszałem.
I grubo poniżej $100 za ropę.
No właśnie, dzień przed inwazją, czyli no inwazją, dzień przed atakiem, czyli w piątek mieliśmy w okolicach $72 i moim zdaniem takie poziomy jesteśmy w stanie zobaczyć w ciągu kilku tygodni. Ja zupełnie się nie zgadzam z tymi tezami, które gdzieś tam możemy przeczytać od paru tygodni, zniszczone instalacje, nie wiem, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy w Kuwejcie, czy w Iraku. To wszystko spowoduje, że ta cena nie wróci. Moim zdaniem absolutnie tak nie będzie. Oczywiście musi być też drożna Zatoka Ormus, to jest cieśnia Ormus, to jest bardzo ważny oczywiście element układanki. Natomiast pamiętajmy o tym, że my mamy rezerwy, jeśli chodzi o zwiększenie, nawet biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło i te zniszczenia. Mamy te rezerwy i w Stanach Zjednoczonych, mamy te rezerwy, które pojawiły się też w związku z tymi rozstrzygnięciami polityczno-wojskowymi w ostatnich miesiącach w Wenezueli. Oczywiście Wenezuela nie jest w stanie zwiększyć istotnie wydobycia w ciągu dnia czy dwóch, ale samo zwiększanie inwestowania w tym kraju po to, żeby to wydobycie wzrosło, to już też jest element, który ogranicza wzrosty cen ropy. Więc podsumowując to wszystko, moim zdaniem poniżej $80 jesteśmy w stanie spaść w ciągu kilku tygodni i wtedy ten efekt wzrostu inflacji, na przykład w Europie, niech będzie na przykład w Polsce, będzie na poziomie może 0,3, może 0,4 punktu procentowego, czyli zamiast średnioroczna na poziomie 2,5, no to będzie na poziomie 2,8, 2,7, 2,9, no trudno w tej chwili jednoznacznie oczywiście to prognozować, ale na pewno poniżej 3%, więc dotknie nas to troszkę, no choćby właśnie przez to, że tej obniżki nie będzie, ale z całą pewnością nie będzie to jakaś katastrofa, również jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był ekonomista, Akademia WSB, pan Marek Zuber. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego weekendu.
Bardzo dziękuję również. Miłego weekendu również. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.